z biznesu do słuchania.
Wszyscy wiemy, że kobiety zarabiają na tych samych stanowiskach mniej niż mężczyźni, ale aż trudno uwierzyć, że im wyższe zarobki, tym większa luka. Z tą luką płacową walczy Stowarzyszenie Kongres Kobiet, które przygotowało projekt odpowiedniej ustawy już w marcu tego roku. Co ten projekt przewiduje i na jakim jest etapie, opowiada Anna Karaszewska, prezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet, a także szefowa agencji Jobs First, firmy zajmującej się przywracaniem do zatrudnienia osób, które utraciły pracę. To ile wynosi ta luka płacowa?
Średnio ta różnica wynosi 20%, czyli kobiety zarabiają zaledwie 80% wynagrodzenia mężczyzn średnio, natomiast w wielu branżach i na stanowiskach menedżerskich ta różnica jest znacznie większa i wynosi nawet 30-40%.
Czy to jest tak, że im wyższe stanowisko, tym ta różnica jest większa?
Tak, ta różnica procentowo jest większa, ale też oczywiście nominalnie jest większa. No i są takie branże, branża prawnicza, branża finansowa, gdzie średnio te różnice w wynagrodzeniach są wynoszą więcej niż 20%, 30-40%. Co ciekawe, ta różnica wynagrodzeń 20% średnia utrzymuje się wszędzie, niezależnie od branży, niezależnie od stanowisk i również dotyczy branż sfeminizowanych. Czyli mówiąc krótko, nauczycielka zarabia mniej niż nauczyciel. Pielęgniarka zarabia mniej niż pielęgniarz.
Ale przecież u nauczycieli mamy kartę nauczyciela i konkretne jakieś takie widełki, tak? Ile można zarabiać na danym stanowisku z danym wykształceniem i doświadczeniem?
No właśnie, widełki. Co ważne, my powołujemy się na dane GUS-u, nie na te dane, które podaje Eurostat. I rzeczywiście te dane GUS-u, czy to, co wyliczył Instytut Badań Strukturalnych, pokazuje, rzeczywiście porównuje wynagrodzenie wykonywane na tym samym stanowisku za tę samą pracę, a nie po prostu średnia różnica w wynagrodzeniach ogólnie między kobietami i mężczyznami, bo to są te dane Eurostatu, na które często w tej dyskusji publicznej różne osoby się powołują i rzeczywiście ta średnia różnica jest mniejsza niż te 20%, natomiast nam zależy na tym, żeby porównać rzeczywiście, jak to wygląda w przypadku osób, które pełnią kobiet i mężczyzn pełniących te same funkcje, czy wykonujących tę samą pracę na tym samym stanowisku. I na to składa się nie tylko wynagrodzenie podstawowe, ale wszelkie premie, nadgodziny, te różne dodatki ruchome. I rzeczywiście to jest trudno uchwycić bardzo często, ale żeby mieć pełen obraz, taki adekwatny obraz tego, jak wygląda ta różnica w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami za tę samą pracę czy na tych samych stanowiskach, należy ująć wszystkie składowe elementy wynagrodzenia.
A jak Polska wygląda na tle świata? W innych krajach te różnice są równie wielkie?
Te różnice wynagrodzeń są wszędzie obecne. Nie tylko w Polsce. Natomiast inne kraje, zwłaszcza kraje członkowskie Unii Europejskiej, podejmują już od jakiegoś czasu działania systemowe, żeby te różnice zlikwidować. I doszły do wniosku, że sama edukacja, kampanie promujące etyczne podejście do wynagrodzenia czy likwidowania dyskryminacji, wszelkiego rodzaju dyskryminacji między kobietami i mężczyznami w miejscu pracy nie wystarczą, bo te zmiany zachodzą bardzo długo, a w zasadzie one są niewidoczne. Tak jak w Polsce, bo przypomnę, że taka różnica utrzymuje się niezmiennie praktycznie od 20 czy nawet 30 lat w Polsce. W związku z tym wiele z tych krajów podjęło decyzję, że wprowadza odpowiednie regulacje. Te regulacje są bardzo różne. Najczęściej one mają charakter miękki, czyli zobowiązują pracodawców do tego, żeby raportować, jak wygląda sytuacja w ich firmie. Czyli czy jest luka płacowa. Jeżeli jest ta luka płacowa, to pracodawcy muszą podejmować jakieś działania naprawcze. Ale w wielu krajach prowadzone są też kary. I jeżeli pracodawca na przestrzeni jakiegoś czasu nie zlikwiduje tych różnic wynagrodzeń, to płaci karę tak naprawdę za każdą osobę, której dotyczy ta luka płacowa. Na przykład Islandia wprowadziła po jakimś czasie obowiązywania miękkiej regulacji, która polegała głównie na monitorowaniu przez pracodawców tego i ci pracodawcy, którzy nie mieli luki płacowej, czy po prostu otrzymywali certyfikaty. Natomiast to i tak nie zlikwidowało istnienia luki płacowej, zmniejszyło na pewno ten problem. Islandczycy nie byli jednak usatysfakcjonowani skutkiem tych miękkich regulacji, w związku z tym wprowadzono kary i w tej chwili pracodawcy po prostu płacą kary za istnienie dyskryminacji płacowej w firmach. Mało tego, w wielu krajach ta odpowiedzialność nie spoczywa tylko na pracodawcy, jakim jest zakład pracy, ale na menadżerach. Więc menadżerowie jakby osobiście ponoszą odpowiedzialność za istnienie luki płacowej. W wielu krajach dotyczy to na przykład Francji. Firmy, które raportują lukę płacową, są wyłączone z systemu zamówień publicznych i przetargów. Więc rzeczywiście można powiedzieć, że powoli stajemy się jednym z nielicznych krajów, który żadnych regulacji w tym zakresie nie wprowadził. Zresztą zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej, która zachęca kraje członkowskie do tego, żeby takie regulacje wprowadzać. Sami się zobowiązaliśmy do wdrożenia dyrektywy w tym obszarze, no ale póki co polski rząd żadnych działań takich systemowych, legislacyjnych w tym zakresie nie podjął. Stąd Stowarzyszenie Kongres Kobiet w marcu tego roku przedstawiło własny projekt regulacji. To jest pierwszy projekt, który w ogóle został przygotowany w Polsce, mający na celu właśnie co najmniej zmniejszenie luki płacowej.
I co ten projekt przewiduje? Czy to jest właśnie takie miękkie uregulowanie, czy twarde z karami?
Zaczęłyśmy od miękkiego rozwiązania. Projekt zakłada, że wszyscy pracodawcy zatrudniający powyżej 20 pracowników, czyli już zobowiązanie do tego, żeby wypracować regulamin wynagrodzeń chociażby, mają obowiązek raportowania, czy istnieje w zakładach pracy luka płacowa. Muszą monitorować tę sytuację co roku i co roku przedstawiać raport do ministra pracy. To jest taka nasza propozycja, żeby to był minister pracy. Mają też obowiązek publikowania raportu na swoich stronach. To ma być właśnie informacja dla pracowników, ale też potencjalnych kandydatów czy kandydatek. Pracodawcy, którzy będą mieli lukę płacową, mają obowiązek przedstawienia ministrowi pracy planów naprawczych, konkretnych działań. I ten nasz projekt zakłada okres przejściowy dla małych i średnich przedsiębiorstw, czyli najpierw duże przedsiębiorstwa by to wprowadzały i stopniowo średnie, na końcu małe, których jest najwięcej. I wiemy, że statystycznie te standardy pracy najsłabiej przestrzegane są jednak i są najsłabsze w najmniejszych przedsiębiorstwach, czy tych małych przedsiębiorstwach. W związku z tym uznałyśmy, że jeżeli rzeczywiście chcemy skutecznie ten problem wyeliminować, nie możemy poprzestać wyłącznie na dużych i średnich przedsiębiorstwach.
Na jakim etapie jest ten projekt?
Projekt został przedstawiony, ja tylko przypomnę, że pracował nad nim pod patronatem Kongresu Kobiet zespół ekspertów i ekspertek. To byli i konstytucjonaliści, i eksperci od prawa pracy, i ekonomistki. Więc miałyśmy naprawdę bardzo dyscyplinarny zespół. On został przedstawiony pracodawcom, związkom zawodowym, ale też wysłany do premiera i do Ministerstwa Pracy. Póki co największa organizacja pracodawców Lewiatan i OPZZ wypowiedziały się bardzo pozytywnie na temat tego projektu i powiedziały, że bardzo chętnie rozpoczną dyskusję na temat rozwiązania tego problemu na podstawie naszego projektu w ramach Komisji Dialogu Społecznego. I myślę, że to jest bardzo dobre forum do tego, żeby właśnie wypracować, żeby partnerzy społeczni mogli wypracować jakieś optymalne rozwiązanie. Przedstawiłyśmy to również parlamentarzystom i tutaj opozycja parlamentarna też odniosła się do tego projektu z dużym zainteresowaniem. W zasadzie Koalicja Obywatelska uznała, że to jest projekt referencyjny. Lewica wypowiedziała się pozytywnie, ale też zapowiedziała, że przedstawi swój własny projekt. Co, o ile się nie mylę, nie nastąpiło do tej pory. Również Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, opiniując projekt poselski przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość, bo pamiętajmy, że niedawno Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło, znaczy grupa posłów i posłanek przedstawiło własny projekt i Rzecznik Praw Obywatelskich, oceniając ten projekt Prawa i Sprawiedliwości dość krytycznie, posłużył się projektem Stowarzyszenia Kongres Kobiet jako projektem referencyjnym i dobrym rozwiązaniem, które właśnie wzoruje się na najlepszych praktykach krajów europejskich. Także podsumowując, bardzo chciałybyśmy, żeby rzeczywiście nad tym projektem kontynuowano pracę. One zostały przerwane też z powodu pandemii, innych problemów. Poza tym tak naprawdę Komisja Rada Dialogu Społecznego przestała działać i w tej chwili mówi się o tym, rząd mówi o wznowieniu prac w ramach Rady Dialogu, więc nam bardzo by zależało, żeby wrócić do tych rozmów z pracodawcami, ze związkami zawodowymi i żeby jakieś rozwiązanie, a widzimy też wolę po stronie rządu, który przedstawił swój własny projekt, żeby jakieś rozwiązanie wypracować. Wydaje nam się, że to nasze jest naprawdę optymalne, bardzo dobrze przemyślane, jest miękkim rozwiązaniem, w związku z tym nie zakłada sankcji. No i liczymy na to, że po prostu zostanie ono przyjęte. W każdym razie jesteśmy absolutnie gotowe do tego, żeby się dzielić wiedzą, ekspertyzą i zachęcić i opozycję parlamentarną, i Prawo i Sprawiedliwość, i rząd, i partnerów społecznych do uchwalenia jakiegoś rozwiązania w tym zakresie.
Naszym gościem była pani Anna Karaszewska, prezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet i szefowa agencji Jobs First, firmy, która zajmuje się przywracaniem do zatrudnienia osób, które utraciły pracę. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.